Rozdział siódmy. Kiedy plat ten znowu zwolnił, Danin westchnął. Pomyśleć, że kiedyś lubiłem festiwale lata, mruknął. Jak to wytrzymują kapłani i kapłanki? Auraja zachichotała. Na dotarcie gdziekolwiek przeznaczamy 4 razy więcej czasu niż normalnie. Nigdy wcześniej nie przebijałeś się przez tłumy? Pieszo, odparł. Tam, gdzie mieszkam, świętujący nie blokują ulic. Nie otaczają też i nie zatrzymują każdego przejeżdżającego plattenu świątyni. Uśmiechnęła się. Trudno nam się skarżyć, kiedy robią to, by wpłacić coś na ofiarę. Brzęk w skrzynce ofiarnej plattenu zaakcentował jej wypowiedź. Przecież się na to nie skarżę. Wolałbym tylko, żeby swoje ofiary zostawiali w świątyni, jak wszyscy, zamiast zatrzymywać świątynne plateny. Składać ofiary w świątyni? Jak bogaci i ważni? Spytała drwiąco. Pijani biedacy mieliby się ocierać o pijanych bogaczy? Zmarszczył nos. Nie, chyba nie można do tego dopuszczać. Nagle się rozpromienił. Powinien być wyznaczony dzień ofiar dla bogatych i inny dla całej reszty. Pokręciła głową. Gdybyśmy to ogłosili, zjawiłby się taki tłum, że w ogóle byśmy nie mogli wyjechać. Właśnie z powodu tłoków w świątyni świętujący zaczęli przed laty zatrzymywać powozy. Teraz byłoby gorzej. Wzruszyła ramionami. Pijani na ulicach zawsze odczuwali gwałtowną chęć dawania nam pieniędzy albo podarunków. Trudno ich zniechęcić. Zresztą zwykle trwa to jeszcze dłużej. Dlatego umocowaliśmy do naszych plattenów skrzynki na ofiary. To najlepsze rozwiązanie. Ale co by się stało, gdybyśmy musieli szybko gdzieś dotrzeć? Opuściłabym osłonę i poprosiła, żeby zeszli z ulicy. Posłuchaliby? Co drugi jest przecież pijany jak Bela. Owszem, jest, przyznała ze śmiechem. To w końcu święto. Odsunęła klapę i wyjrzała na zewnątrz. Przyjemnie jest widzieć tak wielu szczęśliwych ludzi. To pozwala wierzyć, że nie wszyscy zginęli na wojnie i że nadal potrafią się cieszyć. Danin opadł na siedzenie. Tak, chyba masz rację. Nie myślałem o tym w taki sposób. Chyba po prostu jestem niecierpliwy. Nagle plat ten ruszył szybciej. Skręcili, a brzęk wrzucanych do skrzynki monet ucichł. Danin wyjrzał przez klapę po swojej stronie. Nareszcie, mruknął. Dotarliśmy do cywilizacji. Wzdłuż ulicy wyrastały rezydencje bogaczy. Droga do świątyni była jedyną arterią miasta, na którą straże nie dopuszczały świętujących. Zamiast tego stała tu długa kolejka pięknie zdobionych powozów. Bogacze gardzili skrzynkami ofiarnymi, woleli zamiast tego demonstracyjnie odwiedzać świątynię. Tam stoi powóz rodziny Titcherów, zauważył Danin z troską w głosie. Spójrz na rozmiary tych kufrów. Nie stać ich, żeby tyle przeznaczać na ofiarę. Auraja zerknęła nad jego ramieniem, sięgnęła umysłem i odczytała myśli starszej pary w plattenie Titcherów. Pierwszy kufer jest pełen naczyń, w drugim są koce, w trzecim oliwa, powiedziała. Ta Titcher ma też skromną ilość złota. Aha, Danin odetchnął z ulgą. Czyli to wszystko na pokaz. Mam nadzieję, że bogowie się nie obrażą. Pewnie, że nie, zaśmiała się Auraja. Nigdy nie żądali ani nie oczekiwali od swoich wyznawców pieniędzy. Ludzie sami wpadli na taki pomysł. Tłumaczyliśmy im, że oddawanie swoich dochodów na ofiarę bogom nie gwarantuje po śmierci miejsca u ich boku, ale nadal to robią. Na wszelki wypadek, uznał Danin. Ale świątynia miałaby problemy, gdyby przestali. Trzeba przecież ubrać, nakarmić i dać mieszkanie wszystkim kapłanom i kapłankom i jeszcze pomagać ubogim. Wymyślilibyśmy coś innego. Auraja wzruszyła ramionami. Jednak ta tradycja ma też inne dobre strony. Jeden z farmerów w mojej wiosce oddaje lokalnej świątyni większą część swoich zarobków, a potem prawie wszystko odbiera z powrotem zimą. Twierdzi, że w przeciwnym razie za szybko wydaje pieniądze i że oddanie ich pod opiekę kapłanowi to najlepsza ochrona przed kradzieżą. Bo kapłani mają na ogół silniejsze dary niż ktokolwiek inny, domyślił się Danin. Wydawał się teraz spokojniejszy, zauważyła Auraja. Wracali ze szpitala w jednej z uboższych dzielnic. Jako przedstawiciel wyższych klas miasta miał powody, by się tam denerwować. Gdyby tak ubrany przybył sam, prawdopodobnie zostałby okradziony. O tej porze roku miał nawet większe powody do ostrożności. Festiwal lata nazywany był także festiwalem złodziei. Rabusie, rzezimieszki i bandyci na wszelkie sposoby atakowali wyznawców, albo napadając na nich, kiedy szli złożyć ofiarę, albo włamując się do mieszkań w poszukiwaniu oszczędności odłożonych na święto. Zeszłego roku sprytny młody złodziejaszek zarobił fortunę, przekradając się do platenów świątyni. Wiercił otwory w dnach skrzynek ofiarnych i zabierał monety. Początkowe sukcesy dały mu nadmiar pewności siebie i ostatniego dnia festiwalu, kiedy rozeszły się opowieści o kradzieżach, został schwytany i pobity na śmierć przez rozwścieczonych wyznawców. Chyba jesteśmy już blisko, mruknął Danin, wyglądając spod osłony platenu. Auraja przymknęła oczy i przyjrzała się myślom ludzi w pobliżu. Z umysłu woźnicy wyczytała, że zbliżają się do bramy świątyni i nagle wychwyciła strzęp gniewu w powozie przed nimi. Wsłuchała się dokładniej i odkryła, że pasażerką platenu jest Terena Spicer, matrona jednego z najbogatszych i najpotężniejszych rodów w mieście. Auraja z rozbawieniem i pewnym niepokojem przekonała się, że ów gniew skierowany jest przeciwko niej. Zaintrygowana, obserwowała gonitwę myśli kobiety. Ledwie zauważyła, kiedy przejechali przez bramę i Danin oznajmił, że są już w świątyni. Dopiero kiedy platten zahamował, wyrwała się z zamyślenia. Wysiedli. Brukowany plac był zastawiony platenami, a Terena Spicer jeszcze nie wyszła z powozu. Auraja skinęła na Danina i ruszyła do wieży. Doradca szedł za nią z umysłem pełnym niezadanych pytań. Pomyślała, czy nie przystanąć i nie wyjaśnić mu sytuacji, ale nie było na to czasu. Kiedy zbliżyli się do celu, pobieżnie zerknęła w myśli ludzi w komnacie darowizn. Jakaś rodzina właśnie złożyła ofiarę i miała wychodzić. Otworzyła drzwi i weszła do środka. Jej przybycie zaskoczyło wszystkich. Wysoki kapłan i czterech zwykłych kapłanów siedziało przy długim, masywnym stole. Rodzina wiernych stała już przy drzwiach. Auraja uśmiechnęła się i skłoniła wszystkim. Nie przeszkadzajcie sobie. Tak, Lazer właśnie wychodzi, Aurajo z białych, poinformował wysoki kapłan, wykonując znak kręgu. Złożył bardzo hojną darowiznę. W rzeczy samej, potwierdził z godnością starszy mężczyzna. Wykonał oburącz formalny znak kręgu, po czym przepuścił rodzinę przed sobą i wyszli. Kiedy drzwi się zamknęły, kapłan spojrzał pytająco na Auraję. Przyszłam, bo chcę się przyjrzeć jednemu z gości. Wyjaśniła i stanęła z boku. Kapłan kiwnął głową. Dwaj inni wstali, magicznie unieśli skrzynie pozostawione przez darczyńców i pchnęli je w powietrzu ku drzwiom po drugiej stronie sali. Auraja zwróciła się do Danina, który nie mógł tutaj zostać. Ofiary musiały pozostać tajemnicą. Lepiej zaczekaj tam, wskazała drzwi, za którymi zniknęły skrzynie. Chcę, żebyś słuchał, jeśli zdołasz. Przytaknął, po czym wyszedł i zamknął za sobą drzwi. Z jego myśli dowiedziała się, że przyciska do nich ucho. Jeszcze troje gości zjawiło się i odeszło, nim wkroczyła Terena Spicer, zaciskając wargi w wyrazie dezaprobaty. Za maszystym krokiem podeszła do stołu i ze stukiem postawiła na nim niewielką szkatułkę. Dumnie omiotła wzrokiem pokój i otworzyła usta, by wygłosić przygotowaną mowę. Ale kiedy zauważyła Aurae, jej wyniosła mina ustąpiła wyrazowi przerażenia. Biała uśmiechnęła się i uprzejmie skinęła jej głową. Kobieta przełknęła ślinę, odwróciła wzrok, po czym się cofnęła. Wysoki kapłan pochylił się i otworzył szkatułkę. Nie zmienił wyrazu twarzy, ale pozostali unieśli brwi. Wewnątrz leżała jedna złota moneta. W myślach Tereny panował chaos. Najwyraźniej nie mogła wygłosić przemówienia, które zaplanowała. Obecność Aurae przypomniała jej, że protestując przeciwko dziełom białej, może sprzeciwiać się woli bogów. Nastąpiła wewnętrzna walka i powód, by milczeć, odniósł minimalne zwycięstwo nad powodem, by mówić. Aurae odczekała, aż kapłani przekażą zwykłe wyrazy wdzięczności. Terena wymamrotała typowe odpowiedzi. Rytuał został dopełniony i odwróciła się, by wyjść. Nie tak szybko, pomyślała Aurae. Ma Spicer, odezwała się głosem łagodnym i zatroskanym. Nie mogłam nie zauważyć twego zdenerwowania, kiedy tu przybyłaś. Wyczuwam też, że zamierzałaś omówić przyczynę swego wzburzenia z obecnymi tu kapłanami. Proszę, nie wahaj się z wyrażeniem swego zdania. Nie chciałabym, byś skrywała złe uczucia wobec nas. Terena zaczerwieniła się i powoli odwróciła. Przesunęła wzrok od kapłana do kapłana, by w końcu popatrzeć na Aurae. Kiedy zbierała się na odwagę, białą ogarnął pewien podziw. Rzeczywiście, zamierzałam powiedzieć, co myślę, oświadczyła. Zmniejszyłam w tym roku swoją darowiznę, by zaprotestować przeciwko temu gniazdu tkaczy snów, które nam budujesz. Nasi synowie i córki nie powinni się spotykać z tymi brudnymi poganami. Kapłani odwrócili się i spojrzeli wyczekująco na Aurae. Zaśmiała się w duchu, widząc ich gorliwość. To pewnie najbardziej ekscytujące wydarzenie, jakie przytrafiło im się od wielu dni. Ruszyła naprzód i zatrzymała się kilka kroków przed kobietą. Zostawcie nas, poleciła. Wstali i wyszli rzędem do magazynu darowizn, zjednoczeni w swym rozczarowaniu. Kiedy zniknęli, Terena nie potrafiła ukryć lęku. Unikała wzroku Aurae. Ręce jej się trzęsły. Rozumiem twój niepokój, Tereno Spicer, powiedziała Aurae uspokajająco. Przez długie lata namawialiśmy Cyrklian do unikania tkaczy snów. W przeszłości było to konieczne, by ograniczyć ich wpływy. Teraz niewielu już chciałoby wybrać ich sposób życia, więc tkacze nie stanowią zagrożenia dla wyznawców prawdziwych bogów. Ale ci, którzy wybierają tę sektę, często są rozczarowanymi albo zbuntowanymi młodymi ludźmi. I kiedy takich ludzi zacznie kusić życie tkacza snów, przyjdą do naszego szpitala, żeby ich zobaczyć. A wtedy zobaczą również naszych kapłanów i kapłanki. Przekonają się, że nasi uzdrowiciele są tak samo, jeśli nie bardziej potężni od tkaczy. Będą mogli ich porównać i zrozumieją, że jedno życie prowadzi do zbawienia duszy, a drugie nie. Kobieta patrzyła na Aurae i choć niechętnie, przyznawała rację jej słowom. A co z tymi, którzy nadal będą pragnąć życia tkacza snów? Kiedy zobaczą już to wszystko? Aurae ze smutkiem pokręciła głową. Tacy ludzie szukaliby do skutku i znaleźliby tkaczy mimo wszystko. W ten sposób zachowujemy szansę, by próbować skłonić ich do powrotu. Będziemy wzywać ich łagodnie, ale uparcie, nie dając powodu, by nas nienawidzili i się opierali. Gorzej, gdyby kusiło ich życie Pentadrian. Pozostawiła zdanie niedokończone. Niektórzy ludzie po prostu muszą kogoś nienawidzić, więc lepiej skierować tę wrogość przeciw Pentadrianom niż przeciw tkaczom. Ma Spicer spuściła wzrok i kiwnęła głową. To rozsądne. Aurae przytknęła palec do warg. Tak samo jak zachowanie tych wiadomości dla siebie, ma Spicer. Rozumiem. Dziękuję za rozwianie moich niepokojów. Mam nadzieję, że cię nie uraziłam. Wcale. Aurea uśmiechnęła się. Może teraz będziesz się lepiej bawić w trakcie tych świąt. Terena w pół uśmiechu uniosła kącik ust. Sądzę, że tak. Dziękuję ci, Aurajo z Białych. Wykonała formalny znak kręgu i ruszyła do drzwi, znowu dumnie wyprostowana. Aurea z Białych zwierzyła się Terenie Spicer. Ale w końcu dlaczego nie? Aurea zachichotała, kiedy kobieta zniknęła na korytarzu. Ani przez moment nie wierzyła, że Terena Spicer powstrzyma się od powtórzenia tego, co usłyszała kilkorgu zaufanym przyjaciołom. Za parę dni ta wiadomość obiegnie całe miasto. Zastukała w drugie drzwi. Wyszedł Danin z obojętną miną. Z jego myśli wyczytała, że słyszał prawie wszystko. Po nim szli kapłani, trochę urażeni, że pozwolono mu podsłuchiwać. Wierzyli jednak, że Aurea miała swoje powody, by tak uczynić. Aurea podziękowała im i wyszła ze swym doradcą. Na pewno chcesz, żeby ludzie się o tym dowiedzieli? Mruknął Danin, kiedy wyminęli tłum i skierowali się do kolistej ściany w środku sali. Zwykli cyrklianie nie pogodzą się z istnieniem szpitala, jeśli nie uznają, że coś na nim zyskujemy, odpowiedziała spokojnie. Pokój i tolerancja to niedostateczny powód, podobnie jak wiara, że cokolwiek robię, ma aprobatę bogów. A jeśli oni to usłyszą? Tkacze snów? Aurea uśmiechnęła się smutnie. Oni już przyjęli moją propozycję. Przegłosowali ją, a teraz nie będą organizować następnego głosowania z powodu zwykłej plotki. Zrozumieją, mam nadzieję, że kłamstwo o naszych uzdrowicielach, którzy im dorównują, oznacza, że naprawdę nie mamy takich intencji. Gdybyśmy chcieli pokazać, że jesteśmy nie tylko równi, ale nawet lepsi od nich, nie otwieralibyśmy takiego szpitala. Chyba, że nasi uzdrowiciele staną się tak sprawni jak oni. Naprawdę nie boisz się, że dostrzegą to zagrożenie i odkryją twój plan? Skrzywiła się. Będą się czuli bezpiecznie, póki nie będziemy próbować uczyć ich technik łączy myślowych. A zanim zaczniemy, za wiele lat sukces przedsięwzięcia sprawi, że dawno zapomną o zagrożeniu. Danin uniósł brwi. Obyś miała rację. Mam nadzieję. Dotarli do ściany pośrodku sali. Otaczała podwyższony fragment podłogi z otworem, przez który zwisały grube łańcuchy. Po jednej stronie w górę prowadziły spiralne schody, ale Aurea zignorowała je. Skinęła kapłanowi stojącemu u stóp schodów, a ten wykonał znak kręgu. Po chwili łańcuchy się przesunęły i środkiem klatki schodowej zaczął się opuszczać metalowy dysk. Kiedy minął poziom sufitu, powoli ukazała się duża żelazna klatka. Łańcuch, na którym wisiała, znikał gdzieś w górze. Klatka opadła na sam dół, a kapłan podszedł i otworzył drzwiczki przed Aureą i Daninem. Czy miałeś jakieś sny dotyczące szpitala? Spytała, kiedy ruszyli w górę. Sny? Czy sądzisz, że spróbują z moich snów odczytać twoje intencje? Był wyraźnie wzburzony. Przecież łamaliby prawo. Wiem. No więc śnił ci się szpital? Pokręcił głową. Muszę się liczyć z tym, że spróbują. Ja bym zaryzykowała na ich miejscu. Rozmawiałam o tym z Juranem, powiedziała. Zasugerowałam, żebyśmy wbudowali tarczę osłaniającą myśli nosiciela w nowy pierścień łączący, który ma zastąpić ten zabrany przez Pentadrian. Nie zablokuje ona mojego umysłu, oczywiście. W przeciwnym razie pierścień w ogóle nie miałby sensu. Planujesz, żebym to ja go nosił? Nie potrafił ukryć skrępowania. Aurea powstrzymała uśmiech. Po powrocie z wojny Danin odkrył na nowo uroki małżeńskiego pożycia. Nie zdawał sobie sprawy, jak często jego myśli dryfowały ku takim marzeniom, a ona nie miała serca mu tłumaczyć, że pierścień łączący raczej nie zdradzi więcej, niż już odczytała z jego myśli. Tak, pierścień jest dla ciebie, odparła. Chociaż od czasu do czasu poproszę cię pewnie, żebyś przekazał go komuś innemu. Klatka zatrzymała się. Auraya otworzyła drzwiczki i wysiedli. Nie martw się, Daninie, mrugnęła do niego. Uszanuję twoją prywatność. Zaczerwienił się i pospiesznie odwrócił wzrok. Auraya z uśmiechem ruszyła do swoich pokojów. Emeral skoncentrowała się na umyśle Mirara. Z początku nie wyczuła niczego, ale po chwili do jej zmysłów dotarło uczucie niecierpliwości i niepewności. Wykrywam cię, oznajmiła. Ze znudzenia opuściłeś tarczę. Westchnął ciężko i przewrócił oczami. Jak długo będziemy to powtarzać? Jestem głodny. Tarcza nie może być na chwilę. Musisz osiągnąć stan, kiedy będzie uniesiona przez cały czas, kiedy potrafisz ją utrzymać bez udziału świadomości. Spróbuj jeszcze raz. Jęknął. Możemy najpierw zjeść? Nie. Dopóki potrafię wykryć jakiekolwiek emocje. Jeszcze raz. Wyczuła zniechęcenie, potem upór, a potem zdarzyło się coś dziwnego. Przez moment jego emocje zanikły całkowicie i zaraz pojawiło się zdziwienie. Zmienił pozycję z pół leżącej na siedzącą. Mirar nigdy nie siedzi tak symetrycznie, pomyślała. Zawsze się opiera. Patrząc mu w oczy, dostrzegła ostrożność i rezygnację. Lejard, to ty?
To ja,
potwierdził. Nawet ton głosu miał równy i obojętny. Jak? Wzruszył ramionami.
Wydaje mi się, że chciał być nieobecny.
Uciekł? Poczuła, że wzbiera w niej rozbawienie. Zaśmiała się krótko. Mirar uciekł z moich lekcji. Co za tchórz! Kąciki ust Lejarda uniosły się nieco. Grymas najbliższy uśmiechu, jaki u niego widziała. Spoważniała natychmiast i przyjrzała mu się z namysłem. Nie myśl, że nie lubię twojego towarzystwa, Lejardzie, powiedziała. Ale nie mogę pozwolić, żeby Mirar bawił się w wagary za każdym razem, kiedy moje lekcje uzna za zbyt trudne. Musimy dopilnować, żeby więcej tego nie robił. Lejard uniósł brwi. A jak mógłbym go przekonać, twoim zdaniem? Opowiadając mi o nim. Powiedz mi o rzeczach, które on wolałby przede mną ukryć. Jakie straszliwe czyny planował. Lejard sposępniał, ale wyczuła w nim zainteresowanie. Najwyraźniej miał sporo do opowiadania. Ale czyniąc to, musiałbym wyznać ci wszystko o moim szaleństwie. Zamrugała zdziwiona. Ty i szaleństwo? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto ulega szaleństwom. Ach, uległem jednak, a on będzie się dobrze bawił, słuchając, jak o tym opowiadam, co raczej nie doprowadzi cię do celu. Pochyliła się zaintrygowana. Wrócimy do tego później. Przypomniała sobie rozmowę, którą podsłuchała w lesie krótko przed dotarciem do jaskini. Czy chodzi o kobietę? Lejard drgnął i popatrzył na nią podejrzliwie. Opowiedział ci? Nie, ale pamiętaj, sama jestem kobietą. Wyczuwamy takie rzeczy. Nic tak jak miłość nie potrafi doprowadzić człowieka do szaleństwa. Może... Zrezygnowała z żartobliwego tonu. Może kobiece ucho z większym zrozumieniem przyjmie twoją opowieść. Nie wyobrażam sobie, żeby Mirar był dobrym słuchaczem. Lejard parsknął cicho. W ogóle tego nie aprobował. Mirar nie aprobował kobiety? To ciekawe. No więc, czy ta kobieta miała jakieś imię? Tkacz snów spojrzał na nią. Nigdy nie widziała u Mirara tak udręczonej twarzy.
Wyglądał z nią obco. Myślał długo, zanim znów się odezwał. Musisz przysiąc, że nigdy nie pozwolisz, by ktokolwiek inny je poznał. Przysięgam, odpowiedziała z powagą. Spuścił głowę, wpatrując się we własne dłonie. Czuła, jak narasta w niej napięcie. Nie mogła się doczekać. Powiedz mi, pomyślała. Kobieta, którą kochałem, którą kocham, zaczął głosem tylko odrobinę głośniejszym od szeptu. To Auraja z Białych. Auraja z Białych. Emeral patrzyła na niego oszołomiona. Ogarnął ją nagły chłód, jakby ktoś wylał jej na głowę kubeł lodowatej wody. Przez chwilę nie była zdolna do myślenia. Jedna z wybrańców. Nic dziwnego, że Mirarowi się to nie podobało. Teraz, kiedy już zdradził jej imię, w Lejardzie pękła tama powstrzymująca potop słów. Wylała się cała historia, jak był nauczycielem i przyjacielem małej Aurai, jak wyruszył do Jarime i dał się oczarować kobiecie, którą się stała, jak mianowała go doradcą białych z ramienia tkaczy snów i jak doszło do tej nocy szaleństwa, zanim wyruszyła do Si. Opowiedział o swojej rezygnacji, co miało pozwolić zachować romans w tajemnicy, o coraz silniejszej obecności Mirara w umyśle, o tym, jak zagrożenie wykryciem nie przeszkodziło mu sięgać do niej w snach. Z poczuciem winy mówił o powrocie do romansu, kiedy Auraja wędrowała z armią, potem o odkryciu go przez Jurana, o ucieczce i sugestii Mirara, że przejmie ciało. O tym, jak Auraja znalazła Mirara w obozie wędrownego Zamtuzu, w końcu opowiedział o sennym połączeniu, które ujawniło mu, że Auraja widziała go z prostytutką i teraz uważała, że ją zdradził. Kiedy skończył, pogrążył się w smętnym milczeniu. Rozumiem, powiedziała Emeral tylko po to, żeby coś powiedzieć. Potrzebowała czasu, by sobie przemyśleć całą tę szokującą opowieść. Ależ historia... Mirar miał rację, oświadczył stanowczo Lejard. Naraziłem swój lud. Emeral rozłożyła ręce. Byłeś zakochany. To żadne usprawiedliwienie. Wystarczające. Ale czegoś nie rozumiem. Auraja musiała widzieć Mirara w twoim umyśle. I z pewnością ją to zaniepokoiło. Wiedziała, że wspomnienia łącza w mojej głowie manifestują się jako osobowość, z którą czasami rozmawiam. Nie wierzyła, że Mirar naprawdę istnieje. Nigdy nie widziała, jak opanowuje ciało. Potrafię zrozumieć, że chciała w to wierzyć. Miłość każe nam znosić rzeczy, które normalnie byśmy odrzucili. Z pewnością Juran nie uwierzył. Lejard wzruszył ramionami. Uwierzył. Może tylko dlatego, że było to dla niego użyteczne, a Mirar nie zdradził swej zdolności do przejęcia kontroli. Dopiero później... Wyraźnie nie rozpoznał ciała Mirara, myślała Emeral. Czyżby wspomnienia Jurana wyblakły przez ostatnie 100 lat? A może Mirar zmienił się nie do poznania? Zadrżała, uświadamiając sobie, jak blisko było wykrycia Mirara. Bogowie musieli zaglądać do jego umysłu, może wiele razy, a jednak go nie rozpoznali. Chyba, że rozpoznali, ale nie przejęli się, bo wiedzą, że to Lejard jest prawdziwym właścicielem ciała. Mimo to z pewnością nie dopuściliby do romansu między ich wybranką i kimś z tkaczy snów. Dlaczego na to pozwolili? Może bali się, że utracą zaufanie i lojalność Aurai? Albo liczyli na to, że Lejard potwierdzi ich fatalną opinię o tkaczach snów? Auraja może ich teraz nienawidzić z powodu zdrady kochanka. Zmarszczyła czoło, gdy nowa myśl wpadła jej do głowy. Mówiłeś, że zobaczyła cię z prostytutką, ale to Mirar panował nad ciałem. Z pewnością, skoro nigdy przedtem nie widziała, jak sprawuje kontrolę, nie powinna cię rozpoznać. Raczej powinna rozumieć, że ma do czynienia z nim, a nie z tobą. Nie zastanawiałem się nad tym. To zagadka. Tak, musicie być dostatecznie podobni, by obu was widziała jako tę samą osobę, mówiła powoli Emerald. Gdyby miała okazję, może zauważyłaby różnicę, ale w owej chwili była pewnie zaszokowana tym, co zrobiłeś. Mogła uznać, że nie znała cię tak dobrze, jak jej się wydawało. Na pewno nie zrobiłbym tego, co on, oświadczył stanowczo. Przyjrzała mu się w zamyśleniu. Nie. Pod tym względem jesteś całkiem inny od Mirara. Dlaczego tak go lubisz, skoro jest taki niegodziwy? Dlatego, że jest, roześmiała się. To łobuz, trudno zaprzeczyć. Ale choć jego moralność jest dość wątpliwej natury, to jednak dobry człowiek. Zmrużyła oczy. Wiesz o tym, jak sądzę. Odwrócił wzrok. Wiem, że kiedyś był bardziej umiarkowany, jeśli chodzi o kobiety. Myślę, że to czas go zmienił. Szuka wrażeń fizycznych, aby sam siebie przekonać, że żyje, że nadal jest istotą fizyczną, nie Bogiem. Patrzyła zaskoczona, zaniepokojona tą sugestią. Bogowie oskarżali Mirara, że udaje Boga. Teraz Layard uważał, że Mirar tak się zachowuje, by się upewnić, że nim nie jest. Wierzę ci, kiedy mówisz, że przyłączenie się do Zamtuzu było konieczne, dodał. Uważała się, że kapłani są bardziej niebezpieczni niż w rzeczywistości. Zastanawiam się też, czy nieświadomie nie szukasz tego samego potwierdzenia, co Mirar. Chcesz pewności, że jesteś istotą fizyczną, nie Bogiem. Ladacznica. Mirarze, przerwała mu. Koniec przerwy. Wracaj do mnie. Zesztywniał i zaraz się rozluźnił. Kiedy zogniskował wzrok, zmarszczył brwi i spojrzał na nią kpiąco. Jestem łobuzem, tak? Ku swojemu zaskoczeniu poczuła, że jej puls przyspiesza. Chociaż to żadna niespodzianka. Mirar zawsze umiał wzburzyć we mnie krew. Wygląda na to, że wciąż to potrafi, nawet po tylu latach. A może właśnie dlatego, że minęło tyle czasu. Ciągle jeszcze wyczuwała jego emocje i widziała, że sobie żartuje. Stara się odwlec powrót do lekcji osłaniania umysłu. Z wysiłkiem przybrała poważną minę. Dość tych pogaduszek, rzekła. Nie zamierzam wiecznie tkwić w tej jaskini, więc jeśli nie chcesz zostać sam i żywić się owadami, które tu zabłądzą, lepiej weź się do pracy. Przygarbił się. Och, no dobrze.